Więc drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. Tu mniej więcej mówiłem, że będę stał, żeby było dobrze. Głos tam mikrofon ma ściągać. Pozdrowienia przekazałem wczoraj od naszego zboru i także od mojej żony, więc nie będę ich dzisiaj powtarzał. Zacznę od uzasadnienia. Dlaczego ten temat? Ponieważ na spotkaniu w Chełmnie niedawno mówiłem o temat Jezus i Barabasz, lekcje zawarte w tej historii. Obiecałem, że następny będzie Jezus i nagi młodzieniec. I tak miało też być, ale co jakiś czas pojawiają się w mojej głowie różne inne tematy. Zaraz zamieniam je w wykłady, bo w ten sposób najlepiej sam temat poznaję, robiąc z niego wykład. I te wykłady potem czasami piękno kolejnych tematów powala mnie i usuwa piękno poprzednich tematów. Nie dlatego, że one są mniej piękne, ale że to jest świeższy. Jest tak, to piękno bardziej czuję. Tak jak kwiatek, który mam blisko nosa, pachnie ładniej niż kwiatek 2 metry ode mnie, prawda? Chociaż też jest ładny, ale ja już go doliłem 2 metry i już tak nie czuję jego zapachu. A innym argumentem jest to, że moja córka Ania mnie zachęciła, żeby jednak ten temat powiedzieć, ponieważ ten jest bardziej radosny i na czasie dla nas wszystkich, zwłaszcza, że na pewno ta restytucja, o której w tej wizji będziemy mówili, niebawem spotka nas wszystkich i cały świat ludzkości. Kto z bohaterstwa ewentualnie niezbyt dobrze widzi, niech znajdzie sobie miejsce, na przykład moje jest wolne, bardzo dobre miejsce, kolegata Stasia, polecam. I dobrze widać, ponieważ dzisiaj połowa tego, co będzie w wykładzie, będzie wykorzystana dzięki temu, że jest prezentacja. Także ważne jest, żeby widzieć. Więc na początek proponuję, żebyśmy sobie szybko przeczytali ten cały 47 rozdział. Czy on nie będzie cały, te wersety 1 do 12, tylko chyba coś nie idzie. A brat, nie idzie tekst? Czyżby tam coś jeszcze trzeba uruchomić? Dzięki technice możemy zdanie rzeczami wszystkimi się posługiwać, ale muszą działać. O! To jest najmniejsze. Inne ściągi będą większe. Tutaj chciałem zmieścić na jednej stronie, dlatego też taka ściąga jest dobrana, żeby na całym stronie, ale myślę, że jest widoczny. Tak przechodziłem z tyłu. Przeczytajmy sobie ten cały fragment, co Pan Rusiu nam zasłonił, będziemy się domyślali, co on pisze. I zawrócił mnie do wejścia świątyni, a oto wody wypływały spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Pamiętam, że ma być. Przemiast na świątyni była zwrócona ku wschodowi, a wody wypływały spod prawej strony świątyni od południowej strony ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie drogą na zewnątrz do bramy zewnętrznej zwróconą ku wschodowi. A oto wody wypływały z prawej strony. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę. Woda sięgała do kostek. Potem odmierzył 2000 i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała do kolan. I znów odmierzył 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a ta sięgała do bioder. A gdy znowu odmierzył 1000, była rzeka, której nie mogłem przebnąć, gdyż woda wezbrała. Była to woda, którą trzeba było przepłynąć i rzeka, której nie można było przejść. I powiedział do mnie, czy powinienem przerwać na chwilę? Nie? I powiedział do mnie, czy widziałbyś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy wróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. I powiedział do mnie, te wody wypływają ku krainie wschodniej, schodzą na równinę i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. I stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza, gdziekolwiek popłyną potoki, zmiana mikrofonu, gdziekolwiek popłyną potoki, wody zostają uzdrowione. Będzie żyć. Linijki powoliłem, bo nie miałem w ciągu patrzenia. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione i stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza, gdziekolwiek popłyną potoki, będzie żyć. I będzie bardzo dużo ryb, bo dotrą tam wody i zostaną uzdrowione. Wszystko będzie żyć, dokądkolwiek dotrze potok. I stanie się, że rybacy staną nad nim od Engedi do Eneplai. I tam będą rozciągać sieci. Będzie bardzo dużo ryb rozmaitego rodzaju. Będą jak ryby wielkiego morza. Lecz jego błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą dane soli. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wszelkie drzewa owocodajne, których liść nie zwiędnie, a ani owoc nie wyczerpie. W swych miesiącach, albo co miesiąc, bo to samo, będą rodzić nowe owoce, bo jego wody wypływają ze świątyni. Ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. Tyle wizji Ezechiela. I zanim do wizji jej znaczenia przejdę, 5 minut poświęcę wyjaśnieniu, w jaki sposób taka oto wizja może być dzisiaj przez nas wyjaśniona w komplecie. Ponieważ nie mamy wyjaśnienia tej wizji nigdzie w literaturze prawnej. Mamy pewne fragmenty do pewnych wersetów. A po kolei, werset po wersecie, z każdym szczegółem, który tutaj się znajduje, nie mamy. I ja teraz te 5 minut, jakie chcę poświęcić na wyjaśnieniu mojego mechanizmu odszyfrowania rzeczy z literatury prawdy, które nie są odszyfrowane w całości jako takie. Na przykład, żeby był artykuł, tak, na przykład ten temat, wizja, restytucja wizji Ezechiela, 47 rozdział, i chcę podać uzasadnienie brata Johnsona, jak to należy robić. Może inni też z tego skorzystają. Znowu mam problem z pilogiem. Więc ten wykład to potwierdzenie prawdziwości słów brata Johnsona na temat znaczenia zabrania ze sobą kości Józefa przez Żydów wychodzących z Egiptu. 10 dom epifaniczny, po polsku nieprzetłumaczony, dlatego tym bardziej myślę sobie, jest okazja w końcu przedstawić to, żeby wszyscy wiedzieli, bo może nie każdy o tym wie. A zabranie kości Józefa przez Żydów wychodzących z Egiptu na stronie 666, to epifaniczny tom 10, gdyż bez tego symbolicznego zabrania kości Józefa nie byłoby możliwe odszyfrowanie wszystkich szczegółów z wizji Ezechiela 47. Innymi słowy, w tym wykładzie niedawno w całej serii druga faza ucisku Jakuba, ja często muszę te kości Józefa zabierać, bo bez nich nie byłbym w stanie. A teraz zobaczmy, co Bart Johnson sam o tym napisał na tej właśnie stronie. Po prawej stronie jest oryginał angielski z podkreśleniem odpowiednich linijek, a obok mamy ich tłumaczenie. On, Johnson, chodzi o, tak, o antytypicznego Józefa, zażądał od nich uroczystej przysięgi, że po pierwsze będą okazywać wiarę w pewność wyzwolenia ich przez Boga oraz po drugie, że zabiorą ze sobą pamięć jego, czyli Johnsona, doświadczeń, zdobyczy i dzieł, ponieważ posłużą one jako klucz do zrozumienia jednej lub większej liczby biblijnych zastosowań niepodanych przez niego, gdy wyjaśni on już jedną lub większą ich liczbę. Gdyż ta jedna lub większa ich liczba, które on wyjaśni, ułatwią otworzenie, odblokowanie, tak to można na polski oddać, otworzenie, odblokowanie pozostałych. To jest tłumaczenie tego fragmentu tutaj, a ten dolny, zaznaczony, pamięć o jego dziełach itp. zostanie zachowana w odpowiednich pismach w rokach Epifanii i będą one cenione w wyzwalaniu pozostałej części ludu Bożego, szczególnie z powodu ich antytypicznego związku z pewnymi dotychczas niewyjaśnionymi zastosowaniami typicznych i proroczych wersetów, których zastosowania pozwolą wyjaśnić dzieła Johnsona. Za życia Johnson nie będzie w stanie wyjaśnić ich w tych wszystkich zastosowaniach, chociaż jeśli nie wyjaśnił ich brat Russell, wyjaśni on przynajmniej jedno z nich w związku z każdym typicznym i proroczym wersetem. Bardzo to dodał do tego Rzymia 15:4, który mówi, że wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Raz jeszcze to, co na żółto, bo to jest ja na tym bazuję już od iluś lat. I teraz chcę wszystkim pokazać, na czym bazuję. Czyli zabiorą ze sobą pamięć jego, Johnsona, doświadczeń, zdobyczy i dzieł, ponieważ posłużą one jako klucz do zrozumienia jednej lub większej liczby biblijnych zastosowań niepodanych przez niego. Gdy wyjaśni on już jedną lub większą ich liczbę, gdyż ta jedna lub większa ich liczba, przynajmniej jedna, a może być i więcej, które on wyjaśni, ułatwią otworzenie, odblokowanie pozostałych. Pamięć o jego dziełach zostanie zachowana w odpowiednich pismach w warunkach Epifanii i będą one cenione po wyzwalaniu pozostałej części ludu Bożego. My jesteśmy tą pozostałą częścią. Szczególnie z powodu ich antytypicznego związku z pewnymi dotychczas niewyjaśnionymi zastosowaniami typicznych i proroczych. Zwracam uwagę, czego nie podkreślam. Typicznych i proroczych wersetów, których zastosowania pozwolą wyjaśnić. Za życia Johnson nie będzie w stanie wyjaśnić ich w tych wszystkich zastosowaniach, chociaż, jeśli nie wyjaśnił ich brat Russell, wyjaśni on przynajmniej jedno z nich w związku z każdym typicznym i proroczym wersetem. Czyli zabranie ze sobą kości Józefa to zatem korzystanie z literatury brata Johnsona także po jego śmierci przez pozostałą część ludu Bożego. Zabieramy jego kości. Wyjaśnienie przez niego jednego lub większej liczby typów lub proroctw jest kluczem do wyjaśnienia typów lub proroctw, których nie wyjaśnili ani brat Russell, ani brat Johnson. Aby móc korzystać z tego, co podał Bóg przez członków gwiezdnych, szczególnie przez ostatniego z nich, trzeba zatem znać, rozumieć i uznawać literaturę okresu paruzji i epifanii, tak jak została ona podana, bez własnej filozofii, w przypadku niewyjaśnionych dotąd typów i proroctw, do tego, tak, typów i proroctw, w wyjaśnieniach już podanych typów i proroctw trzeba szukać klucza do tego, co niejasne, bo w boskiej opatrzności członkowie gwiezdni wyjaśnili przynajmniej jedno zastosowanie typu lub proroctwa związane z każdym typicznym lub proroczym wersetem Biblii. Teraz, czy to prawda? Zobaczymy na tym wykładzie. Tego wykładu, tego tematu, tak jak ja go podam, nie ma, nie znajdziemy. Ale poskładany, ja czasami powiem, gdzieś tam się odwołuje, co będzie bardziej takie może niejasne i niepewne, to przytoczę sobie Johnson w innym miejscu o podobnym obrazie mówi i przeniosę stamtąd tutaj. Państwo sami ocenicie, czy to daje w sumie logiczny obraz. Bo w ten sposób Bóg przez członków gwiezdnych nadal wyjaśnia typy i proroctwa, których nie wyjaśnił przez nich za ich życia. To nie robią inni, nie członkowie gwiezdni, to robią nadal członkowie gwiezdni. Oni zostawili klucz. Albo brat, jak brat Russell nie wyjaśnił, to brat Johnson wyjaśnił. Chociaż jeden raz, w jakimś jednym innym typie wyjaśnił coś, co się przyda do innego typu lub proroctwa. I trzeba do tego sięgać. Zatem przechodzimy do Ezechiela 67, dwa pierwsze wersety. I zawrócił mnie do wejścia do świątyni. To zawrócenie sugeruje zakończenie procesów związanych z budowaniem świątyni wieku Ewangelii w rozdziałach 43-44. Też piękny obraz. Jak na mnie zamknięcie wysokiego powołania, wyrzucenie wielkiej kompanii, odcięcie jej od służby na rzecz Boga i ołtarza i tylko zwrócenie jej do służby wobec ludu. To są obrazowe rzeczy, do których warto zaglądać. Czyli przechodzimy, tak, przejście do innego etapu, to zawrócenie, do działań prowadzonych już przez gotową świątynię. Bo nie będziemy patrzeć, jak ta świątynia była w wieku Ewangelii budowana, tworzona. Zobaczymy jej działanie po jej zakończeniu, kiedy ona już zaczyna funkcjonować. Czyli przez Jezusa i maluszkie statku. Albo mówiąc obrazem objawienia przez Nowy Jeruzalem, który od Boga wstąpi i będzie błogosławić ludzkość wodą ze świątyni, bo jak Ezechiel w postaci wody wypływający od świątyni będzie te błogosławieństwa pokazywał. Woda wypływała spod progu świątyni, czyli prawdy i błogosławieństwa restytucji od Jezusa i maluszkiego statka. Płynie w kierunku wschodnim, czyli do tych w stanie potępienia i odrzucenia, żeby ich uleczyć. Zobaczmy na znaczenie kierunku wschodniego. Oto właśnie też znowu, skok do brata Johnsona w inne miejsca. I tak wydał człowieka na wschód od ogrodu, umieścił, i na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby pomnisty wiecz, aby szedł drogi żywota. Adam, Ewa wygnieni na wschód, stan potępienia, odrzucenia, niełaski. Ale to nie tylko tu. Kain to samo. Wtedy odszedł Kain z przedoblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. A gdy przyjdzie Gog i Magog do Izraela i zginie tam, to gdzie będzie pochowany? I stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, na wschód od morza. Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę i nazwą je Doliną Hordy Goga. Nie sądzimy chyba, że będą to fizyczne, literalne groby. Magoga i Magoga? Grób to okazanie szacunku, chyba nie dla Goga i Magoga w Izraelu. Na wschód stanie potępienia, niełaski, odrzucenia. Ezechiel o tym mówi w 39 rozdziale, to mówią, że będą przychodzili koło tego symbolicznego cmentarza na wschód, to będą aż odwieczali buzię. Bo taki będzie nieprzyjemny zapach. Czyżby miało fizycznie się tam śmierć, tak będzie w królestwie naszego Pana, to jest odwracanie zapachu od ich niegodnego zachowania. Goga i Magoga, który będzie w całej brzydocie wyjawione i wykazane. Woda wypływa z prawej strony przybytku, z południowej strony ołtarza. Tak czytaliśmy. Według Zachariasza 14:4 Góra Oliwna rozpada się na dwie części. Czytamy na dole. Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej. Góra Oliwna rozpadnie się na pół, wschód i zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofa się na północ, połowa na południe. Tak Zachariasz 14 rozdziale, w której części drugiej fazy uczestniczki Jakuba omawiam dokładnie także Zachariasza 14 rozdział i te co z tymi górami, ta dolina, biegną do tej doliny, tam jest restytucja w tej dolinie, akurat tam tak pokazane. Czyli według Zachariasza ta góra się rozkłada na te dwie części, to tak Bóg przez Zachariasza pokazał obydwie części królestwa. Tą ziemską, która jest w stronie południowej i niebiańską, strona północna. Góra się cofa na północ, wiemy północ, nie potrzeba chyba udowadniać nikomu, że północ zjeżdżana jest z Bogiem, bo z tego południa to ta ziemska faza tegoż królestwa. Czyli obrazowo świątynia Ezechiela z tego rozdziału musiała mniej więcej wyglądać tak. Ważne jest, że woda wypływa spod ołtarza od jego prawej strony i płynie w kierunku wschodnim, bo tam w kierunku wschodnim, na wschodzie, są ci w potrzebie. To wymagający wyleczenia, uzdrowienia, cały świat ludzkości, łącznie z nami. To nie tylko ta ludzkość, także my będziemy podnoszeni tymi wodami pod nowym przymierzem, które będzie zawierane. Ezechiel został wyprowadzony bramą północną. Brama północ, tu mówi ta północ, niebiańska faza królestwa. Zobaczmy, wyprowadzenie Ezechiela bramą północną, czyli związek z niebiańską fazą królestwa, na zewnątrz do bramy zewnętrznej, czyli nauczania na temat końca wysokiego powołania, końca wchodzenia do tej północnej niebiańskiej fazy królestwa. Na chwilę wracam do Ezechiela 44, tam gdzie ta świątynia była budowana, rozdział 43-44 i potem koniec budowania wiekowej Ewangelii świątyni. Tak? 44, to ten cytat jest z Ezechiela 44. Potem zaprowadził mnie w stronę bramy świątyni zewnętrznej, która była zwrócona ku wschodowi, a była zamknięta. To jest jego Ewangelii dla morskiego statka. Ta brama będzie zamknięta, mówi Bóg, i nie będzie otwierana, ani nikt nie będzie przez nią wchodził. Dlaczego? Pan bowiem Bóg Izraela wszedł przez nią. Wszedł z pełną liczbą morskiego statka. Skończył wybór Kościoła, tej świątyni, która ma błogosławić cały świat ludzkości. I dlatego będzie zamknięta. Więc tutaj taka wizualna brama zamknięta, nie ma wyjścia, zakończone. Zauważmy, jak Ezechiel jest wyprowadzony bramą północną, mówi, kończył się tam ten obraz, zawracam cię na początek, zaczynamy znowu, ale nie tworzenie, budowanie świątyni, tylko przyjrzymy się jej działaniu, po jej zakończeniu, po jej utworzeniu. Brama ta zewnętrzna oczywiście jest zwrócona na wschód, także no bo działania królestwa tego niebiańskiego już utworzonego, zamkniętego już dla nowo wchodzących, mają być skierowane do tych po stronie wschodniej, do tych w stanie klątwy, odrzucenia, niełaski i wymagają pomocy, wymagają uzdrowienia. Narastanie poziomu wód, kolejne wersety. Od kostek przez kolana i pas aż do rzeki, której w końcu nie można było przejść, nawet po pas, bo woda poszła tak wysoko, że albo płyniesz, albo giniesz. Stopniowe narastanie mamy pokazane tutaj, narastanie prawdy, błogosławieństw, restytucji w trakcie wieku tysiąclecia, które stopniowo będą ludzi podnosić do coraz wyższego poziomu. Ezechiel pokazał tutaj to w narastaniu poziomu wód, bo on się posługuje symbolem rzeki i wody. A Zachariasz w 14 rozdziale opisał to inaczej. Opisuje taką walkę ciemności i światła. Ciemność, trochę ciemne, trochę światło. Z ostatecznym zwycięstwem światła pod wieżą. Co dla Zachariasza jest symbolem osiągnięcia doskonałości przez ludzkość wieku tysiąclecia. Zauważmy tego Zachariasza. A w tym dniu, wieku tysiąclecia, ratowanie, uzdrawianie ludzkości, nie będzie wspaniałej światłości, takiej pięknej, doskonałej, samo światło, ani nie będzie gęstej ciemności. Będzie jeden dzień, znany Jehowie, nie dzień i nie noc, a o wieczornej porze nastanie światło. Wieczorem? Światło. Im dalej w ciągu dnia, tym jaśniej. Dziwne, prawda? Dzisiaj bracia będą wracali do Polski, ja jutro. Ale ci, którzy będą jechali dzisiaj, to będą mówić, oj, żeby jak najdalej ujechać jeszcze za dnia, prawda? Dopóki wieczór całkiem. Będzie z końcem zmiany upływu dnia, będzie coraz ciemniej, a nie coraz jaśniej. Dla Zachariasza będzie coraz jaśniej. Dlaczego? Bo będzie znikał grzech. Coraz mniej grzechu, ciemności, a coraz więcej doskonałości w rodzinie ludzkiej. On to tak przedstawił. Światło, ciemność. Światło, ciemność. Możemy sobie wyobrazić tą walkę ciemności i światła. Kiedy restytucja zrobi pewien postęp wobec tych ludzi, którzy wejdą za życia do restytucji, no to będzie postęp do góry. Zrobi się jaśniej, symbolicznie. Ale zaraz z grobu wyjdą pokolenia bardzo grzeszne, tak jak umarły. O, obniży się średnia ilość światła na całej ludzkości. No ale praca królestwa nad nimi podniesie do góry znowu trochę jaśniej. No ale oto kolejne pokolenia w grobach czekają. Tak samo grzeszne jak wtedy, gdy umierały. Wychodzą z grobu i znowu siada ta jasność. Znaczy, spada, no ale nie jest ciemno całkiem, tak jak to pisze. Ani doskonała jasność, ani gęsta ciemność, że oko wyko. Tylko takie będzie walka. A pod koniec wieku tysiąclecia, pod wieczór, będzie już tylko jasność. Bo ci, którzy będą chcieli być bardzo grzesznymi, jak wiemy, w 100 latach będą odchodzić. Wobec tego oni już nie będą pracować na to, żeby tą ciemność utrzymywać, chociażby niewielkiej ilości. U Ezechiela osiągnięcie doskonałości pokazane jest w umiejętności pływania, której brak oznaczałby śmierć przez utonięcie. Czyli albo się poddajesz procesom restytucji, jak one wchodzą, kostki, kolana do pasa, i idziesz, staje się doskonale, w końcu pływasz sobie, staje się coraz bardziej jasny, mówiąc słownictwem Zachariasza, no albo procesy wtórnej śmierci, która śmierć w 100 latach będzie cię usuwała. Jeśli nie będziesz nadążał, nie będziesz poddawał się wpływowi i razem z procesami instytucji podnosił się do góry. Ezechiel mówi o czterokrotnym odmierzaniu po 1000 łokci, tak czytaliśmy. 1000 łokci w Biblii wydaje się wskazywać na coś trwającego odpowiednio długo. No to akurat zacytowałem nawet Bacha Johnsona, co on na temat 1000 łokci napisał gdzie indziej. Długość 1000 łokci muru, gdy Jerozolima była odbudowana po niewoli, bo Nehemiasza 3.13, Bacha Johnson interpretuje jako długotrwałe działanie. Więc logicznie rzecz biorąc, 4 razy odmierzenie po 1000 łokci sugeruje długotrwałe działania restytucji wobec świata ludzkości. Z pewnością będą to długotrwałe. Przecież będą takie charaktery. Pamiętamy chyba Daniel, tam gdzieś 12 rozdział, nie wiem, pierwszy, drugi werset, może trzeci, ale gdzieś na początku. Mówi, że niektórzy staną na do życia wiecznego, a niektórzy na hańbę, nie wiem, nie wieczną, jak podają Biblię, one tak lubią fatalistycznie, na hańbę długotrwałą, dopóki się nie podniosą. 4-krotnie odmierzanie po 1000 łokci, poprzedzające każdy wzrost poziomu wód, może wskazywać na, i tu daje dwie możliwości, bo obydwie z jednej strony prawdy wydają się logiczne. I myślę, że jedna i druga ma zastosowanie, bo były 4 razy po 1000 łokci, więc same 1000 łokci to coś odpowiednio długiego, długotrwałe działania restytucji, uporczywie, uparcie działające wobec ludzi, żeby ich podnosić bez przerywania tego procesu, bez zniechęcania się przez klasy królestwa, nawet gdyby były oporni, jakieś oporni ludzie. A 4-krotne odmierzanie po 1000 łokci to albo są to 4 klasy używane przez Boga do realizacji dzieła restytucji, czyli maluszkie statki z wielką kompanią z fazy duchowej i 2 klasy godnych z fazy ziemskiej, bo będą 4 klasy używane, albo 4 główne zalety charakteru w ten sposób rozwijane w klasie restytucyjnej. Jedno i drugie pasuje, bo będą 4 i wiemy, że te 4 główne zalety charakteru reprezentują cały charakter. Jak ktoś chce mieć charakter streszczony, to albo jedna cecha, miłość, albo 4 cechy, właśnie te, tak, mądrość, sprawiedliwość, moc, miłość, albo 7, tak, z listu Piotra, albo 12, a chyba potem nie ma następnego innego skrótu, potem już wszystkie. Więc mamy skróty biblijne, 1, 4, 7, 12, wszystkie. Tak nas literatura prawdy i Biblia przyzwyczaiła, że tak charakter jest jak gdyby sumowany, sprowadzany do mniejszej liczby i mamy kilka sposobów tego skazania charakteru. A przepraszam, jeszcze za wcześnie. Czyli ta 4 razy po 1000 łokci to stopniowe i długotrwałe podawanie coraz większych porcji prawdy przez 4 klasy królestwa i tworzenie albo rodzenie w niej owoców ducha w postaci odpowiedniego charakteru pokazanego w tych 4 głównych elementach mądrości, sprawiedliwości, mocy i miłości. Wersety 6 i 7 przeskakuje, tam mowa o tych drzewach, ponieważ werset 12 do nich powróci i powie o tym nie tylko, że one tam były, tak jak mówią te werety, tylko co one robiły, więc sam sobie wtedy o tych drzewach porozmawiamy. Zatem idziemy do 8-9. W wersecie 8 mamy pokazany kierunek wód w kierunku wschodnim. To już wiemy, co to znaczy. Do tych odrzuconych w stanie klątwy. A bardziej konkretnie na step albo równinę, zależnie jaki przykład Biblii weźmiemy, płyną w kierunku stepu równiny. W tym stepie równinie pokazani są ci w procesie umierania. Oni jako pierwsi zostaną objęci wodami restytucji, bo za życia wejdą pod nowe przymierze. Ale drugie miejsce, gdzie te wody dalej płyną, do morza, oczywiście chodzi o Morze Martwe. Tam, w tym miejscu, gdzie ona wpływa, Jordan wpływa, czyli chodzi o tych w stanie śmierci, w grobach, którzy w drugiej kolejności skorzystają z błogosławień z Nowego Przymierza, które będą uzdrawiać ludzi, a w związku z tym, że są to wody, no to ci ludzie pokazani są w rybach, w tych wodach pływających. Pamiętamy słowa naszego Pana, uczynię was rybakami ludzi. Problem? Macie jakiś dowód? Zachariasza 14 rozdziale to samo rozróżnienie wód w 2 kierunki jest pokazane inaczej. Że wody popłynęły do Morza Wschodniego i Zachodniego. W tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy. To samo, co w naszym obrazie z Ezechiela. Połowa ich do Morza Wschodniego, Morze Martwe, to na wschód, a połowa do Morza Zachodniego. Tu na rysunku jest pokazane, że zawracają. Bo wtedy w tym morzu pokazani są ci w procesie umierania, a ci tutaj w stanie śmierci. Tutaj żyjąca część ludzkości, która wyjdzie pod nowy. Tak Zachariasz to widzi, prawda? A Ezechiel widzi to tak. W stepie prawda? Są ci w procesie i ona przepływa przez te stepy i wpada do morza. Tu od razu, skoro mamy tą mapkę, jedna uwaga. Mamy dwie ważne miejscowości, które były przed chwilą odczytywane przez Ezechiela. Engedi leży tutaj i Eneglaim, ale ono tutaj nie leży. Po prostu w literaturze prawdy nie jest zlokalizowane to miejsce. To znowu ukłon wobec różnych lewitów wieku Ewangelii, którzy, jak wiemy, pracowali jak mrówki, tworząc różnego rodzaju pomoce naukowe, geograficzne, historyczne i tak dalej. I jak się teraz poprzerzuca ich pracę, to niektórzy z nich błędnie podają pewne rzeczy. Na przykład niektórzy podają, że Eneglaim leżało tutaj. Niemożliwe, że leżało tutaj. Na szczęście inni podają, że leżało gdzie indziej. I teraz, mając literaturę prawdy i znaczenie prawdziwe, możemy wybrać, którzy z tych lewitów mieli rację, a którzy z nich nie mają racji. Bo są dwie. Ta mapka akurat, bo mi ona pasowała, bo pokazuje te dwie kierunki wody, prawda? Tutaj i tu zawracanie. Natomiast Eneglaim tutaj nie leżała, to druga miejscowość. Bo gdyby leżała, ja tak początkowo myślałem, miałem duży problem, bardzo się długo drapałem po głowie. Jak to możliwe, że między Enengedi a Eneglaim sieci mają być rozpięte? Mają wyłapywać ryby. Ja sobie myślę, no jeżeli między tym punktem a tym, to gdzie te sieci były? A po brzegu tak tutaj? I miałbym ewentualnie co, blokować wody na wodach ze świątyni, na błogosławieństwach, prawda, restytucji, sieci? No przecież tam czysta prawda powinna płynąć, prawda? Tam nie potrzeba nic wyławiać, coś się mi nie pasowało. No i miałem tutaj, że tak powiem, kilka miesięcy przerwy, dopóki się nie dokopałem w innych lewickich, nie, ci bracia lewici z jego Ewangelii, że są poświęcani wiele miejsca, nie gdzieś u któregoś znalazłem i udowodnił, że to nie leżało tu. Zaraz do tego dojdziemy. Dlatego uczulam tego braci, że chociaż ta miejscowość druga jest pokazana tutaj nie leżała. A tam zobaczymy, jak się dużo zmieni, jak się zobaczy, gdzie ona leżała z innych źródeł. I to w Biblii nie można udowodnić. Nie wiem, dlaczego ci, którzy z tym siedzą, uważają ktokolwiek, że ono tu było, skoro w Biblii nie jest pokazana gdzie indziej. Ale niedopatrzenie, wszystkiego się nie zauważy. Dochodzimy do rybaków. Tak, rybacy z sieciami rozmieszczeni między Engedi a Eneglaim. Taka ciekawostka, że hebrajskie N, ten przedrostek, zarówno tutaj, jak i tutaj, to oko albo źródło. Jak to się dziwi, dlaczego oko i źródło to samo, bo źródełka, jak wybijają z ziemi, to takie oczka wodne. Tak mówimy czasami oczko wody, więc dla Żyda oko N to oko, źródło. I ono występuje, ten N jako przedrostek przed wieloma nazwami. Bo często były źródła wody i przy źródle wody zaraz fajnie można się pobudować. Na pewno gdybyście szukali miejsca na budynek, chcielibyście mieć niedaleko do wody. Więc i potem nazwa sąsiad by się zbudował koło was i następny sąsiad, już miejscowość, na początku mała, byłaby wieś, dorf, tak? A potem mogłyby się zrobić z tego Wuppertal, albo Düsseldorf, albo Frankfurt, tak? Jeszcze większa miejscowość. Tak powstawało u nich również, dlatego często w hebrajskich nazwach spotykamy to N plus coś tam. Ta pierwsza nazwa, czyli Engedi, pojawia się w Samuela 24:1, a gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, donosiono mu: oto Dawid przebywa na pustyni Engedi. To jest na zachodnim brzegu, nikt nie ma wątpliwości, że tu leżała, wszyscy jednym, które mówią, tu leżało Engedi, o w tym miejscu. Zachodni brzeg Morza Martwego. Ta druga nazwa pojawia się w Izajasza 15:8 i leżała na terenie Moabu. Bo krzyk obiega granicę Moabu, aż do Eglaim. Ten N tutaj nie ma źródła pominięte, no bo to taki był przedostek związany z źródłem. Aż do Eglaim, jego lament i aż do Beer Elim, jego zawodzenie. Czyli na wschodnim brzegu Morza Martwego. Tu podałem mapkę, więc jak tu mamy Izrael, prawda? Mamy Morze Martwe i to jest właśnie Moab. Dokładnie po drugiej stronie. Czyli Eneglaim leżało po drugiej stronie, po wschodniej stronie brzegu Morza Martwego, na terenie Moabu, tak jak ten werset zresztą sugeruje. I to zupełnie, jak to zobaczyłem, to ostatni problem został pokonany. Spadł. I to zobaczmy dzięki pracom lewitów nawet. Ja myślę, że w boskiej opatrzności mamy trzy źródła informacji. Prawda paruzyjna, epifaniczna członków jezdnych, numer jeden. Nie do prześcignięcia przez nikogo. Nie ma. Wszystko inne jest nawet nie wiem, czy jest dobre. Może dostateczne. Przy tym, co oni podają. Ale do tego trzeba sięgać do opracowań historycznych, geograficznych lewitów wieku Ewangelii. Prawda, on miał ich ogromną bibliotekę tych różnych materiałów i stamtąd czerpać również informacje, ponieważ czasami tam można wyjaśnienie znaleźć. Tak jak właśnie z tym, gdzie leżało to Eneglaim. Zatem wyrażenie między Engedi a Eneglaim oznacza całą szerokość morza. Sieci będą rozpięte między Engedi a Eneglaim, oznacza sieci będą rozpięte na całej szerokości morza, martwego. Żeby dokonać pewnej pracy na tym morzu. Zaraz zobaczymy jakiej. A więc nie będą one przed Morzem Martwym, tak jak tak, na rzece ze świątyni, tak jak sugerowała Bea, tak, bo Eneglan nie było tu, tylko Eneglan jest tu, naprzeciwko Engedi. Po drugiej stronie Morza Martwego, bo Engedi jeszcze punktuje. Tylko na morzu i teraz między nimi, między tymi dwoma punktami będzie rozpięta sieć. Jest to bardzo ważne dla antytypu, bo na rzece praw w wieku tysiąclecia rybacy nie mieliby co robić, ale na morzu, o tu, będą mieli bardzo dużo roboty. Dlaczego? Bo gdy wody prawdy błogosławień z wieku tysiąclecia, o tu od góry, będą pływać do Morza Martwego, tam gdzie Jordan, i stopniowo będą leczyć wszystkie wody, czyli ludzi, tak, pod przekleństwem, to w połowie morza staną rybacy z sieciami. O tak to będą, można sobie wyobrazić. To jest taka sieć i tam taka ryba. Próbuje się przebić. Jak będzie mała, to w oczku się zmieści i przepłynie. Na jej nieszczęście. Jak będzie odpowiednio duża, tłusta, to się nie zmieści w oczko sieci i zostanie zatrzymana. Całe i na jej szczęście. Bo, jak czytamy dalej, tak, ci w połowie tłuszczaną rybacy będą wyłapywać dobre ludzi, dobrych ludzi do zbawienia, tak by żadna owca nie popłynęła za daleko. Do bagien i bajor Morza Martwego, o tej części dolnej, które w wersie 11 czytaliśmy, nie będą uzdrowione, tylko zostawione sobie. Są potrzeba takich starań, procesów, które zatrzymają z klasy restytucyjnej tych o odpowiednio dużych charakterach, tłuste ryby, wiemy, tu już to miłość Biblii, odpowiednie tłuste ryby nie przejdą przez tą sieć, a zbyt chude przepłyną, pomimo sieci, oczko sieci zawsze jest, chuda mała rybka przepłynie na wylot i dostanie się na drugą stronę. Bardzo ciekawe jest oznaczenie tych dwóch miejscowości. Tak? Znowu ukłon wobec oku gwiezdny, bo kto nas przyzwyczaił do tego, żebyście zwracali uwagę na nazwy miejscowości, które Bóg opatrznościowo umieścił albo które pod natchnieniem podał. Engedi to źródło kozła. Znaczy Engedi, źródło Engedi to kozioł. Ale Eneglan jest jeszcze ciekawsze. Źródło dwóch cielców. Jeśli ktoś się dziwi, dlaczego dwóch cielców, a nie po prostu cielców, to dodam, że w hebrajskim nie mamy dwóch liczb pojedynczej nogi. Mamy trzy liczby. Pojedyncza noga i podwójna. Czyli liczba podwójna, jak ktoś użyje tej liczby podwójnej, oznacza, że to są dwie rzeczy albo osoby. Noga liczba, ale tylko dwie. Nie trzy. My w niemieckim nie macie chyba też podwójnej liczby. Polacy też nie mamy, angielski też nie ma, ale podobno węgierski ma. Tam jest brat i bracia inaczej, a dwóch braci jeszcze inaczej. Nie będą bracia ogólnie liczby mnogiej. I hebrajski ma podwójną liczbę mnogą. Czyli w tym przypadku to nie jest tylko po prostu źródło cielców. Ja też początkowo tak myślałem, że tylko cielców. Też mnie ucieszyło. Ale jak zobaczyłem dwóch cielców, to uciszyło mnie jeszcze bardziej. Dlaczego mnie uciszyło jeszcze bardziej? Bo czyż nie należy tego traktować jako natchnionej wskazówki co do liczbowego stosunku kozłów do owiec w jego tysiąclecia? Jeden kozioł na dwie owce, czyli 33% kozłów na 66% owiec albo cielców. Nikt z nas nie ma przecież wątpliwości, że cielec to symbol doskonałej ludzkiej istoty. Nasz Pan był pokazany jako cielec. No kozioł to wiadomo z przypowieści o owcach i kozłach. Akurat tutaj nie jest użyta termin owcy, tylko cielca. Może bardziej Bóg uznał, że ten cielec podkreśla tych, którzy pełną doskonałość osiągną. Wiemy, że w Starym Testamencie mamy napisane, że ludzkość wyjdzie, będzie skakać jak cielce. Prawda, zadowoleni, podniesieni do doskonałości. Tak to odbieram, bo chyba, że jest to przypadkiem, że Bóg te dwie miejscowości nazwał jedno źródłem kozła, jednego kozła, a to drugą miejscowość źródłem dwóch cielców. Na jednego kozła, który nie przejdzie do życia wiecznego, dwóch przejdzie. Co by znaczyło, że większość ludzkości będzie zbawiona do życia wiecznego. Co chyba cieszy wszystkich. I myślę, że jest tak, że jest bardziej logiczne niż takie 50-50, prawda? Pół umrze, pół nie umrze, jak to czasami sądziliśmy do tej pory na podstawie samego trzód, stosunku liczbowego trzód, tak, kozłów do owiec, że mniej więcej stada były po połowie. No to taka sugestia, ale to taka nie natkniona, a to jest natkniona. Bo źródło jednego kozła kontra w przeciwnej stronie źródło dwóch cielców. Engedi i Eneglein to zatem procesy dokonujące podziału restytucjonistów na dwie klasy. Na tych, którzy wejdą i tych, którzy nie wejdą do życia wiecznego. Bo kozioł to uparty człowiek, który nie chce pozwolić się podnieść do doskonałości. Podkreślam, kozioł to człowiek, który nie chce, uparcie nie chce podnieść się do doskonałości. bo to będzie wina każdego członka wtórej święci jego osobista. Pomimo zabiegów klasy Chrystusa, usilnych zabiegów, 100 lat minimalnie ma mieć każdy. Wyobraźmy sobie 100 lat się sprzeciwiać zabiegom Chrystusa, żeby cię podnieść. Czy nie trzeba być upartym? My się czasami też opieramy, no ale w tym życiu jeszcze nie mamy takiej laski żelaznej. My jesteśmy ludem Bożym, gdzie Bóg i Jezus stosują wobec nas łagodniejsze. Oni myślą na zasadzie perswazji. Oni chcą nas pociągnąć pięknem swego charakteru, pięknem prawdy. A jak nie reagujemy, no to nas zostawiają. Bo oni szukają teraz szczególnej grupy ludzi. Ale w jego tym będzie laska żelazna. Będzie ostro, ludzie będą ostro traktowani. I kozły. Teraz ostro traktowani, bici laską żelazną w kierunku restytucji i opór, i opór, i opór. I z dnia na dzień, codziennie, bez końca, tak co 100 lat. I tak 100 lat sam. A ciele to doskonałe istota na ludzkim poziomie, tak jak nasz Pan tutaj na ziemi. Zauważmy dbałość Boga Jezusa o to, żeby żaden sprawiedliwy, żadna owca nie trafili na wtórną śmierć, lecz zostali wyłowieni do życia wiecznego. Tak jak Bóg zadbał kiedyś o to, żeby pomimo przysiewania Izraela w jego Ewangelii między narodami Europy, nie przepadł nikt z cielesnych potomków Jakuba, dla których wciąż cenne były obietnice. Amos 9,9 tak mówi o działaniach Boga wobec narodu cielesnego żydowskiego. Oto bowiem wydam rozkaz, przesieję dom Izraela wśród wszystkich narodów. Jak pszenicę przesiewa się przetakiem, sitem, tak, że żadne ziarenko nie spadnie na ziemię. Sianie, ale nie zgubienie. Nie takie sianie, poczosywanie, że któreś część się przesiała, część wypadła i się zaprzepaściła, no a resztę to zostało, no to poszło do zbiór, dobry zbiór. Nie, żadna nie spadnie. I tak samo jak nikt Żydów nie utonął w Morzu Czerwonym. Próby, tak, tutaj mamy kolejny obraz, prób małego okresu i której śmierci, bo Morze Czerwone to nic innego jak symbol której śmierci, protesty której śmierci, które zwalą się na tych, na których mają się zwalić, Egipcjan w typie, a przepuszczą na drugą stronę tych, których mają przepuścić. Czyli kasę restytucyjną, która podniesie się i stanie się doskonała. Nazwanie tych ryb, czyli ludzi, rybami w rodzaju ryb Morza Wielkiego, tak? Chodzi o Morze Śródziemne, do którego także wodę będą skręcały w obrazie Zachariasza, i to bardzo licznymi rybami, sugeruje podniesienie do doskonałości znacznych liczby ludzi. Bo mówi, że dużo będzie tych ryb, dużo będzie bardzo tych ryb, tych, które będą wydać do życia. Czy być może te 2/3, tak jak mówiliśmy tak na podstawie Engeli i Eneglai. Jeden kozioł na dwóch cielców, albo może lepiej, dwóch cielców na jednego kozła, brzmi bardziej chyba optymistycznie. A tu też jest podkreślenie, że będzie ich bardzo, bardzo dużo, tych zbawionych. Po odwróceniu skutków przekleństwa i upadku Morze Śródziemne staje się typem życia wiecznego na ludzkim poziomie. Gdyż wody Morza Śródziemnego są dużo, dużo zdrowsze od Morza Martwego, to martwe jest 5 razy bardziej słone niż śródziemne, w wyniku czego gdyby rybę wziąć z Morza Śródziemnego i przenieść do martwego, umiera w ciągu kilku minut. Z tego powodu znaczenie symboliczne znaczenie Morza Martwego jest takie, a nie inne. Obecnie śmierć, stan śmierci Adamowej, w przyszłości, której śmierci. Ale oczywiście w tej części nieuzdrowionej, w tej bajora, w południowej części jeszcze do tego dojdziemy. O, już dochodzimy. Bagna i bajora Morza Martwego nie będą uzdrowione. Są bowiem symbole, której śmierci. Tutaj pokazane w soli, czyli widzimy sól, może być w Biblii znaczenie pozytywne, taki konserwujący, zachowujący życie wpływ, a także niszczący, bo ona ma takie. Widzi podobnie ogień. Ogień w Biblii symbol zniszczenia, także oczyszczenia. Pod zakonem można było czyścić coś, niektóre rzeczy wodą, ale były rzeczy, które były czyszczone ogniem. Prawda? I ten także podwójne znaczenie. Do tego też jesteśmy przyzwyczajeni, że ten jeden i ten sam symbol może mieć znaczenie bardzo pozytywne i negatywne. Zawsze jak ktoś się zgłasza, to potem mu nie działa. Przychodzą po prostu i nam przeszkadzają. Okej. Okay. Ale na szczęście dają się namówić, żeby nam też pozwolić. Od południa Morze Martwe jest bardzo, bardzo płytkie i przechodzi w nisko położony teren, potem już całkowicie bez wody. W czasie powodzi, jak Jordan wylewa, to tereny są zalewane wodą, ale kiedy wody Jordanu się cofają, to wtedy zostaje goła ziemia, to jak tutaj, tak? I tylko sól, dużo, dużo soli po odparowanej wodzie. Według Ezekiela te części Morza Martwego nie zostaną uzdrowione, lecz zostaną pozostawione soli zniszczeniu, bo wody ze świątyni mają tam nie dopływać. Jak dobrze zatem, że rybacy z sieciami stają już w połowie Morza Martwego. tak by wierni nie popłynęli za daleko do bagien i bajor dolnych obszarów Morza Martwego. Tylko tu będzie blokada. Ci, którzy tam byli i widzieli, to mówią, że te, nawet te solne elementy są ładne dla oka. Bo tak to symbol, który śmierci, ta masula, ale podobno ładne. Nie wiem, czy to będzie w Królestwie zrobione. Na ile, pod koniec zaraz do tego się nawiążę, co z tego by wynikało, co do Morza Martwego fizycznie, prawda? Co Bóg z nim zrobi w Królestwie? Czy ono będzie, czy w dolnych częściach będzie tak, jak mówi Ezechiel? Może to jest jakieś, nie wiem, ekosystemu ziemi potrzebne, żeby tak zostało? Może jako wspomnienie czegoś? Nie wiem. Dlatego o tym się nie przejmuję, bo nie wiem. Zostawiam to fizycznie. Ostatni werset. Czas na drzewa po obu stronach rzeki. Znaczenie takie samo jak w objawieniu. Tak? Tych drzew 22:11, tych drzew czytamy, objawienie 22. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tron Boga Baranka. Po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki było drzewo życia, czyniące owoców 12, tak dosłownie kody podają, kocham kody, one za ich dosłowność. Bo tak dosłownie pod natchnieniem to prorok zapisał. I jak zobaczę kodach czyniące owoców 12 i oddające co miesiąc owoc swój, to ja już widzę. No jak maluszkie statko robi te owoce i oddaje ludzkości. Robi w nich, tworzy i oddaje. Inne przykłady tak to przetłumaczą, że niszczą ten piękny obraz tego działania. Dlatego tu aż podkreśliłem. I znowu jak dobrze, że Bóg dał nam kody. Albo inne dosłowne tłumaczenia, które dosłownie, nawet jak to jest niezgrabnie po polsku, ale ja widzę, co natchniony pisarz miał na myśli, czyli co Bóg miał na myśli, bo tłumaczenia nie są natchnione, a oryginał był natchniony. Dobrze było mieć ten oryginał natchniony, nawet niezgrabnie podany. A liście służą do uzdrawiania narodów. Wszelkie drzewo owocodajne, tak mówi nasz 12 werset w Ezechielu, to oczywiście Jezus, maluszki statko, dające życie ludzkości, drugi Adam, druga Ewa. Jego liść nie zwiednie, owoc się nie wyczerpie, czyli ich nauki, ich, Jezusa i maluszkiego statka, ich nauki pokazane w liściach i efekty ich zdobyczy, charakteru, ich owoce ducha nigdy się nie zużyją. Będą zawsze posiadali w sobie i nauki, i charakter wystarczający, żeby się męczyć, że tak powiem. Męczyć i z rodziną ludzką, z tymi najdłuższymi elementami rodziny ludzkiej, żeby ich podnieść. Inne obrazy biblijne pokazują, jakie starania oni podejmą, żeby ratować z ludzkości tych najgorszych. Tych, którzy prawie, że nie mają szans na wyjście. Oni będą, to nawet w rodzinie Abrahama pokazane jest, że tam się Abraham ukłonił tym ludziom. Bo w Abrahamie pokazany jest Bóg. Możesz sobie wyobrazić, jakie działania będą podjęte ze strony Królestwa, że jeszcze że w typie pokazane jest, że się kłaniają. Znaczy nie, to słowo nie kłaniają, ale tak, takie zabiegi będą, że jakby się aż, nie wiem, aż się zamieniali w służących, żeby tylko ich pozyskać do życia. Niesłychane. No ale nic dziwnego, jak to ma takie charaktery. Co miesiąc nowe owoce, czyli ma stałe rozwijanie w posłusznych owoców ducha, aż do pełnej liczby 12 głównych zalet charakteru. I to stałe, tak, co miesiąc nowe owoce, to lepiej jest widoczne w objawieniu 22:2, o ten właśnie wydłuszony fragment. Ja chyba nawet strzałeczkę dałem jeszcze. Bo tu jest to powiedziane, że co miesiąc nowe owoce, ale w ogóle wynik bardzo ładnie podane, czynią owoców 12 i oddają co miesiąc owoc z tym. Bo to, że maluszkie statko z kościołem mają piękne charaktery, to co tu z tego przyjść do kasy restytucyjnej, jeżeli oni nie wyrzeźbią w nich czegoś podobnego na ludzkim poziomie. To nic im nie da, że mieli pięknych opiekunów. Nawet najlepszy nauczyciel, który nie trafi do ucznia i nie przekaże mu chociaż części swojej wiedzy, to dla ucznia nie będzie mi przyznanego pożytku, że miał tak dobrego nauczyciela. Tym większa szkoda, że nie nauczył się, jeśli miał takiego nauczyciela. Więc tutaj objawienie bardzo ładnie pokazuje, że oni będą czynić, będą oddawać jak gdyby ze swojego dorobku. Pamiętamy taki werset z Izajasza 53, że sprawiedliwością jego wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa Twój, bo grzechy bądź sprawiedliwością swoją, wiedzą swoją wielu usprawiedliwi. Czyli ta wiedza, że on zdobędzie, wielu potem usprawiedliwi, będzie wiedział, jak trafić, jak wyrzeźbić to w tych ludziach. Woda jego ze świątyni, czyli od kasy Chrystusa, porównajmy słowa naszego Pana z Ewangelii. Co nasz Pan w Ewangelii miał na myśli? Czy on nie widział tego obrazu z Ezechiela? Na pewno widział. Gdy 40, na 40 dni poście z Jordanu wyszedł i poszedł na pustkowie, to co on sobie tam robił na tym pustkowiu? Analizował cały Stary Testament. Miał przy sobie cały komplet, wszystkie księgi Starego Testamentu, Ezechiela 47 też miał. Oczywiście nie w swojach, miał w głowie. Słyszał, jak czytali w synagodze, a miał doskonałą pamięć. Co przeczytali, on zakodował. Poszedł sobie i mówił, popłynę się teraz. I wiemy, znowu z dzięki bratu Jasonowi, wiemy, że gdy on tam był, to chyba w czwarta, a już chyba dziewiąty rozdział to pokazuje, pokazuje naszego Pana na pustkorupie i Jordanie. On tam stoi symbolicznie i w obrazach Starego Testamentu Bóg mu pokazuje całe jego dzieło. Najpierw Ewangelii, najpierw tysiąclecia. Zobaczył Ezechiela, rzekę. Zobaczmy, co powiedział później, jak już wrócił i mówił. On takimi obrazami się posługiwał sam. Tak? A w ostatnim Ewangelii, 7 rozdział, tak? Jana 7. W ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i zawołał. Jeśli ktoś pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. Już tutaj użył tego symbolu. Ale za chwilę, co powiedział o kościele swoim, oni z nim będą. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Skąd ten obraz wziął? Na pewno z Ezechiela. Objawienie jeszcze nie było, jeszcze Jezus tego objawienia nie podał Janowi na Patmos. Mógł tego czerpać z takich obrazów jak Ezechiel. Mówi, popłyną z siebie rzeki. A na razie pijcie ze mnie. Maluszkie statko zostało zaproszone, żeby pić z Jezusa, nie z rzeki wody żywota. Nie z rzeki wody żywota. Tak by następnie przez Jezusa i z Jezusem to maluszkie statko samemu stało się rzeką życia dla innych. Pijcie, przychodźcie do mnie, pijcie i jak będziecie pili, to i z was kiedyś popłyną wody dla innych do wypicia. Owoc na pokarm, liście na lekarstwo, owoce ducha, liście nauki Jezusa i maluszkiego statka będą duchowym pokarmem, duchowym lekarstwem dla ludzkości, czyli ich restytucją do doskonałego stanu. Taki jest opis dzieła restytucji, która niebawem zacznie być realizowana na ziemi i na pewno wypełni się w znaczeniu symbolicznym. Na pewno, bo tak powiedział Bóg. Czy częściowo wypełni się także literalnie, fizycznie? Mówię od razu częściowo, bo na pewno nie wypełni się w całości. Na pewno nikt nie wierzy, że woda wypłynie spod progu jakiejś fizycznej świątyni, nawet jeśli taka powstanie, ta trzecia świątynia, teraz dużo o tym się mówi, ludzie widzą, co się dzieje na świecie, mówią, tak, trzecia świątynia powstanie, Mesjasz przyjdzie, będziemy ofiary robić. Już we wrześniu 5 jałówek czerwonych z Teksasu przywieźli. Powiedziałem, widziałem, w samochodu wysiadały, przeleciały samolotem, nie tak jak protestu samochodem, tu jechaliśmy się męczyliście. Samolotem sobie przeleciały, na lotnisku wysiadł, było przyjęcie, orkiestra i 5 jałówek bez skazy szykują się do przywrócenia ofiar w trzeciej świątyni. Wszystko na to wskazuje ich zdaniem, że te ofiary będą przywrócone, bo już na świecie jest taka zawirucha, że zbliża się czas przyjścia Mesjasza dla nich po raz pierwszy. I na pewno nie będzie też rybaków między Engeli a Englein z fizycznymi, literalnymi sieciami, bo przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tego nie wiemy, na ile się ona częściowo, ale częściowo mogą się wypełnić. Nie wiemy, na ile się częściowo wypełnią, bo proroctwa Starego Testamentu są symboliczne bardziej niż literalne. Wiemy jednak, że przez ostatnie 40 lat powierzchnia Morza Martwego, tutaj o, zmniejszyła się aż o 30%, a w ostatnich latach nawet szybciej się zmniejsza. Co roku poziom wód Morza Martwego o metr niżej niż rok wcześniej. Tempo okropne. 10 lat to 10 metrów. To jest ogromna różnica. W roku 2013 Jordania i Izrael podpisały umowę na budowę kanału rurociągu 180 km długości miał on mieć, który miał wodę o Red Sea z Morza Czerwonego tutaj przetransportować, to pisze proponowany kanał, i to miało opóźnić wysychanie Morza Martwego. Mówię miało w czasie przeszłym, ponieważ w międzyczasie Jordania już wycofała się z tego projektu i on upadł. Czyli w tej chwili nie ma żadnego projektu, żeby zasilić. Był też projekt, żeby z Morza Śródziemnego jakoś to puścić, ale to już w ogóle zaniechano. Ten bardziej wydawał się realny, też zaniechano. Nie wiemy, co to będzie, czy literalnie coś będzie, czy nie będzie. Nie o tym Biblia głównie mówi. Biblia skupia się na tym ważniejszym, symbolicznym, duchowym przekazie. Co z tego się w literze wypełni? Nie wiem. Bez względu na to jednak, co się stanie w literze, cieszmy się ze znaczenia symbolicznego, bo ono jest o wiele ważniejsze dla całej ludzkości, tym i dla nas jest bardzo ważne. Bo jeśli okażemy się wierni, mam nadzieję, że tak będzie, wszyscy okażemy się wierni, to nawet nie będąc częścią świątyni, bo nie jesteśmy maluszkim statkiem, nawet nie będziemy tymi źródłem tej rzeki, która jak Jezus powiedział, że z niego wypłyną te źródło rzeki, z której woda wypływa, to pod nią, pod maluszkim statkiem, będziemy mogli mieć udział w dziele Jezusa. Każdy bowiem może brać darmową wodę, która będzie płynęła od Jezusa i maluszkiego statka i bez konieczności bycia częścią tej świątyni może tą wodę wziąć i podać potrzebującemu. Wiemy, że nawet restytucjoniści, którzy dokonali już pewnego postępu, będą współpracowali pod Jezusem, pod kresami Królestwa, w pomaganiu innym. Bo przecież wyrok dla kozłów to nie było to, że się wstrzymali od pomagania, myślenia o innych i tych innych o tych innych nie dbali, nie chcieli ich nakarmić, nie chcieli napoić, odwiedzić, ani dać coś do ubrania. Tyle w temacie Ezechiela, tak, restytucja w obrazie Ezechiela, wizji Ezechiela 47. Zrobiona według tego, co Brad Johnson powiedział. To są w każdym miejscu, gdzie nie było, gdzie oni nie odnieśli się bezpośrednio do Ezechiela 47 rozdziału, odnieśli się, a do Brad Russell, a Brad Johnson, głównie Brad Johnson, jakby głównie na nim bazuje, odniósł się gdzieś indziej, do takiego samego schematu. I zgodnie z tym, co napisał w tym tomie 10, ja tam zajrzałem i przyniosłem. Każdy może sobie ocenić, czy to się składa razem, czy to jest naciągane i nosi znamiona prawdy, czyli nosi logiki prawdy. Nie wiemy o tym, że członków Gwiezdnej już mieć nie będziemy. A jednocześnie wszystko, co napisano, ku naszej nauce napisano. Więc jak mamy rozumieć to wszystko ku naszej nauce napisanego, skoro nie mamy członków Gwiezdnej? Według Brata Johnsona, przypominam, decydarz, nie będę go wyświetlał, albo on, albo Brad Russell, przynajmniej jednym typicznym albo proroczym wersetem odnieśli się do każdego innego typicznego proroczego wersetu. Jeżeli tego innego nie wyjaśnili, to wyjaśnienie można znaleźć w ich wyjaśnieniu do innego typicznego, do którego oni zajrzeli. A Bóg czuwał na tym, żeby ci dwaj ostatni członkowie Gwiezdni pozostawili wyjaśnienia, które później obejmą także, wyjaśnią to, czego oni osobiście nie dotknęli. Na przykład nazw chociażby Engedi i Eneglein. Nie mamy żadnych śladów w literaturze, to znaczenie jest gdzieś ważne, ale ono jest. Możemy to zignorować i powiedzieć, nic to nie znaczy. No ale to też znaczy. Jeszcze położenie Eneglein po drugiej stronie, po stronie tej Morza Martwego i to znaczenie. Także myślę, że obraz radosny dla nas wszystkich, to o czym tutaj Ezechiel mówił, niebawem zobaczymy w akcji na całej naszej planecie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę błogosławieństw i korzyści, jak najszybszych korzyści. Gdzieś w przyszłym roku, gdzieś za 3 lata, za 7 lat, może nie w przyszłym roku, przed jakie zebranie planujecie w Niemczech, to może jeszcze, żeby się odbyło przed nowym przymierzem, chociaż nowe przymierze jest słodkie, spotkania z braćmi też są słodkie, więc, ale to tak żartobliwie mówię, bo nikt z nas nie będzie żałował żadnego spotkania braterskiego, nawet zaplanowego, które by się miało nie odbyć kosztem, tak, w cudzysłowie, kosztem nowego przymierza, bo ono będzie najlepszym spotkaniem. Zatem niech braterstwo cieszą się tymi rzeczami. Życzę błogosławieństw Bożych. Dziękuję za uwagę.